mówiłyśmy, że często zdarza się tak, że u podłoża jest lęk, ale co może stresować kota?
Tak naprawdę co kot to może być różny stresor. Są takie właśnie powszechne stresory, jak na przykład, tak jak mówiliśmy, zmiana umeblowania, czy też same przemeblowania, różne tego typu rzeczy, ale też pojawienie się nieznanych dźwięków w domu, co na przykład pojawia się przy noworodku albo ogólnie przy dzieciach, kiedy kot nie miał wcześniej kontaktu z dziećmi i nagle pojawia się taki mały człowiek, który nie dość, że pachnie inaczej, jeszcze zachowuje się inaczej, no i wydaje głośne dźwięki oraz też nie ma jeszcze wyuczonego tego, że kota nie można za mocno ścisnąć, że nie można go pociągnąć, no niemowlęta często robią to same z siebie.
Mają silny uchwyt.
Tak, tak, nieświadomie. I taki kot może to źle zinterpretować. Ale też te większe dzieci też potrafią na przykład nie do końca czytać te granice kota, co jest absolutnie całkowicie normalne. Ale no kota trzeba wtedy zaznajamiać z tym wszystkim, obserwować jednocześnie komfort zarówno jego, jak i dziecka w takiej sytuacji. Więc te dźwięki też same z siebie potrafią dużo zmieniać.
Nowy osobnik jakiś
tak,
w domu.
Tak. Tak, niestety jest taka tendencja do dokacania domu poprzez przyniesienie nowego kota i położenie go przy tym, co w naszym rezydencie, powiedziałabym. Mhm. Wtedy dzieją się rzeczy naprawdę różne. Może być taki kot, który uzna, o matko, tego w życiu właśnie potrzebowałem, daj mi tego kociaka, ja się nim zaopiekuję. I to jest instynkt rodzicielski, niekoniecznie macierzyński, ja to nazywam rodzicielskim instynktem, bo to może wystąpić zarówno u kotki, jak i u kocura. Potrafią, naprawdę potrafią się opiekować, wychowywać tym kotem, ale no nie do końca może to wystąpić. To są bardzo rzadkie przypadki tak naprawdę. I jeżeli mówimy, że o, no bo nasz poprzedni kot to zaakceptował i było wszystko dobrze, a ten to jest jakiś taki dziwny, taki inny, że nie akceptuje, że wymyśla. No nie, to my wymyśliliśmy drugiego kota, albo psa, albo inne stworzenie i to my wprowadzamy to do środowiska kota. Kota nie da się tak przygotować bez odpowiedniej socjalizacji z izolacją, o której zaraz powiem. Nie da się go poinformować w taki sposób, którym my byśmy informowali, że okej, będziemy mieli współlokatora i on jest fajny, on ci nic nie zrobi, on się bardzo lubi bawić, możecie spędzać razem czas, lubi na przykład to i to, więc może być tak, że będę musiała wam dołożyć legowisko, bo lubi sobie spać na parapecie, tak jak ty. No nie powiemy mu tego, bo on tego nie zrozumie, nie jego język.
To co zatem będzie jego językiem?
Powiedziałabym, że kierujemy się wtedy tym, jak koty kiedyś się akceptowały nawzajem, jakby koty mając swoje granice środowiska, wymieniały się właśnie tymi znakami zapachowymi, nie tylko poprzez drapanie różnych powierzchni, ale też oznakiwanie moczem, odchodami, też ocieranie się pysiem o różne miejsca, żeby zaznaczyć, że ja tu byłem i to jest jakby moja granica. Więc kot, który stykał się z tą granicą, też zostawiał swoje znaki i one w ten sposób się jakby rozpoznawały. Później to zaczęło iść w kierunku takim, że jeżeli udomawialiśmy kota, świadomie lub nieświadomie, to na przestrzeni tych tysięcy lat, to koty jakby zagęszczały się w różnych miejscach, było ich coraz więcej na małej powierzchni. I one również stosowały podobną taktykę, co na przykład obserwujemy w badaniach nad kotami, powiedziałabym, miejskimi, czyli tymi kotami, które bezdomnymi, które żyją po prostu w miastach i żyją w dużych koloniach, to obserwuje się właśnie takie zachowania, że jeżeli pojawi się nowy kot gdzieś tam na obrzeżach kolonii, to na początku on właśnie zostawia swoje markery zapachowe, daje się oglądać innym kotom z daleka, potem ten dystans się zmniejsza i kot zostaje lub nie zostaje, to też zależy od charakteru różnych tych osobników przyjęty do tej kolonii. Więc my robimy, jako behawioryści uczymy tego samego, czyli powolnego zapoznawania się rezydenta z nowym zwierzakiem. Czyli na początku najważniejsza jest ta komunikacja zapachowa.
Bo czyli rozdzielamy koty i tylko zabieramy rzeczy ich, zamieniamy, tak żeby mogły poczuć się.
Tak, przede wszystkim, o czym zazwyczaj się nie myśli, to to, że nowy kot powinien być sprawdzony na choroby zakaźne, takie jak FIP, FEL, FIV. Dlatego ten okres takiego, powiedziałabym, takiej karencji, zanim zaczniemy wymieniać te zapachy, o ile to oczywiście nie jest wiadomo, kot z pewnego źródła, czyli na przykład z hodowli, gdzie wiemy, żeby został przebadany, że wszystko jest w porządku, że nie ma tych pcheł, nie ma pasożytów wewnętrznych, to właśnie ta izolacja na początku służy temu, że jeżeli przyniesiemy tego kota, to patrzymy, czy on się zachowuje tak, jak powinien, czy nic mu nie jest, czy może ten poziom lęku jest na razie tak duży, że musimy najpierw dać mu chwilę, żeby on się przyzwyczaił, że zmienił dom, zmienił ludzi i że są jakieś obce dźwięki, a on jest w takim małym pomieszczeniu i on nie wie, co ma robić. I to też jest dla niego bardzo dużym ułatwieniem, bo on zaczyna od małej powierzchni, uczy się, że to jest jakby jego, zostawia tam zapachy i jeżeli już wiemy, że ten kot jest zdrowy, że nic mu nie dolega i że jakby nie spowodujemy zarażenie się rezydenta poprzez jakieś choroby zakaźne czy też pasożyty, to możemy zacząć, jeżeli oba osobniki są oczywiście gotowe. Najczęściej to ten nowy kot może bardzo chcieć wyjść i już teraz kontrolować, że on teraz będzie sprawdzał, co to takie straszne jest, co to takie dźwięki jakieś dookoła, ale nie możemy dać się tak, powiedziałabym, namawiać od razu, żeby skrócić ten czas. To, że kot płacze, no niestety to jest część tych przenosin, tej adaptacji do nowego otoczenia i dopiero wtedy zaczynamy tę wymianę zapachową, o której mówiłaś, czyli jeżeli koty są oba w miarę rozluźnione albo zaciekawione, ale nie ma tych takich oznak, powiedziałabym, strachu, jakiejś wokalizacji, że kot odmawia jedzenia. Czy to
może trwać długo?
Tak naprawdę bardzo rzadko zdarza się, że kot pokazuje, że nie jest gotowy. Zazwyczaj to jest kwestia kilku dni. Rezydent ma tę przewagę, że on jednak tutaj mieszkał, on to wszystko wie, zna, ale no tak, nagle jakieś pomieszczenie zostaje mu odcięte, nagle jakieś dziwne dźwięki, nagle rodzice, czyli opiekunowie pachną czymś innym, coś jest nie tak, ale to wszystko też zależy od predyspozycji kota i od tego, jakie mamy z nim relacje. I czy on nam ufa i czy to środowisko też jest miejscem, w którym on się czuje bezpiecznie, bo czasami jest taki chaos w środowisku, że kot dodatkowo jest znerwicowany poprzez nowy bodziec, bo tych bodźców jest mnóstwo. I tak, no i zazwyczaj w sumie to trwa to kilka dni, taka adaptacja do nowych warunków. Później zaczynają się właśnie te wymiany zapachowe. My to też robimy pośrednio, kiedy głaszczemy nowego kota i później wracamy do rezydenta i ten rezydent czuje ten zapach. Tak samo my przenosimy zapach rezydenta do nowego kota. Ale też dobrze jest to wspomóc nie tylko samym takim przenoszeniem na nas zapachów, ale też do samego środowiska. Dobrze by było, żeby wprowadzać te zapachy nowego kota, ponieważ zapachy rezydenta zazwyczaj już są w tym środowisku, gdzie nowy przebywa. Wymiana zapachowa, czyli właśnie jakichś zabawek, drapaków. Też jeżeli jest dobra reakcja, to można spróbować troszkę żwirku od jednego kota przenieść do kuwety drugiego, ale to jest tak naprawdę, kiedy nie ma reakcji negatywnej na zapach nowego osobnika, żeby ten kot uczył się, że ten zapach jest tutaj w tym środowisku, że to jest takie okej, coś nowego, ale z tym zapachem nie wiąże się żadne zagrożenie. I jeżeli kot sobie go dobrze skojarzy, że ta wymiana zapachowa jest czymś normalnym, nie ma żadnych emocji negatywnych z tym związanym, to wtedy możemy zacząć wymianę kotów pomiędzy środowiskami, czyli dajemy nowemu kotu poznać środowisko rezydenta, a rezydentowi zobaczyć, co tam w tym pokoju się dzieje. Dobrze jest mieć drugą osobę, która w pewien sposób pomoże nam wymienić te koty, tak żeby one się nie widziały. Na tym etapie chcemy, żeby jednak one sobie zbadały to środowisko, zostawiły same z siebie te zapachy i zobaczyły, że za tymi drzwiami, co tam jakieś dziwne dźwięki są, nie ma nic strasznego. Coś pachnie, ale to w sumie ten zapach, co ja znam i tu się nic nie dzieje. I później dopiero możemy spróbować koty, jeżeli wszystko idzie jak najbardziej dobrze, poprzez uchylone drzwi pokazać im siebie. I tutaj bardzo często opiekunowie zgłaszają się z przerażeniem, jeżeli chodzi o takie problemy z socjalizacją, z izolacją, że ojeju, one zaczęły na siebie syczeć, no już się nie uda, albo warczeć, no nie ma opcji, no jest tragedia, nienawidzą się. Czasami kot jeszcze próbuje tam łapkę wepchnąć, żeby tego drugiego, no bo to straszne jest, jakiś nowy osobnik się pojawił, co to ma znaczyć? Więc najpierw reaguje u kota wzrok, widzi innego osobnika, ale im częściej będziemy je pokazywać sobie i nie będziemy dopuszczać do kontaktu fizycznego, niech one tam sobie gadają tak naprawdę, ale niech zobaczą, że to, że widzą innego kota, to nie znaczy, że dzieje im się krzywda i że ten kot pachnie tym zapachem, który one w sumie znają. Mhm. Więc znają zapach, nie wiedziały, że to się wiąże z wyglądem kota, więc może ich to na początku zszokować. Mogą się poczuć trochę zagrożone. Chociaż zdarza się tak, że zaczynają nagle do siebie nawoływać i one już chcą się tam kontaktować, ale jednak na początku na spokojnie i potem możemy ewentualnie próbować pod kontrolą je ze sobą zapoznawać i wtedy ta socjalizacja z izolacją jest zakończona. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale tak naprawdę to jest kilka takich prostych kroków. Jeżeli wiemy, jak kot się zachowuje, jakie oznaki tego zachowania powodują, jakie emocje, co to wszystko znaczy, mamy ten czas i spokój, naprawdę potrafią się koty ze sobą bardzo dobrze dogadać. To może trwać czasami od 2 tygodni. Najcięższy przypadek, który miałam, trwał 6 miesięcy, ale to był taki bardzo skrajny przypadek, gdzie koty już miały nabudowane ze sobą negatywne emocje. Zostały wpuszczone do siebie, zaczęły się kotłować.
I potem dopiero rozdzielone, tak?
Tak, potem dopiero.
Czyli jakby przy tych kontaktach, jeżeli one się widzą, to trzeba do tego momentu jakby to powtarzać, to widywanie ich się, aż będą zupełnie obojętne tak jakby na siebie, tak? I wtedy, jeżeli się spotkają i nie wiem, i przytrafiłaby się jakaś akcja taka agresywna, to co wtedy?
Wtedy też dobrze jest właśnie zwrócić się o pomoc do specjalisty, który nam powie, czym to mogło być spowodowane, czy może popełniliśmy jakiś błąd, a może czegoś nie zauważyliśmy, albo może nawet chodzić o samą konkurencję, o takie, my to nazywamy zasobami, czyli przedmioty, które są dla kota bardzo ważne, jak na przykład miska z jedzeniem, jak na przykład drapaki, kuweta, legowiska, czy też sam opiekun. Koty potrafią czuć, że coś jest im ograniczane, na przykład, no przyszedł ten drugi, co, pcha mi się do miski, załatwia się do mojej kuwety, śpi na moim posłaniu, mój człowiek się nim zajmuje, jeszcze na dodatek zostawia swój zapach na moim drapaku, no niedoczekanie. I często też opiekunowie nie dostawiają nowych przedmiotów, żeby te koty mogły
rozdzielić
jednak dzielić
sobie, to, tak?
Tak, te wszystkie zasoby między sobą. Też nasza uwaga musi być podzielona wtedy pomiędzy 2 koty. Jeżeli minimalizujemy to ryzyko, że one będą ze sobą rywalizować, tak jak mamy dzieci w sumie, które jedno dostanie zabawkę, ma swoją zabawkę ukochaną, a drugie się patrzy ze zazdrością. No nie. Dobrze jest właśnie patrzeć na to pod względem tego, że okej, może czegoś jest za mało, może się czuje ktoś niekomfortowo. Zdarza się tak, że na przykład legowisk jest multum, a one sobie upatrzą jedno. Trzeba kombinować, żeby gdzieś obok dostawić tak, żeby się nie zaczęły, jak to takie przysłowiowe rodzeństwo, między sobą szarpać o to.
Temat problemów behawioralnych u kotów jest bardzo rozległy, dlatego do tematu wrócimy również za tydzień. A moim gościem była Patrycja Słomka z Ruda Makota, dietetyk zwierząt i behawiorysta kotów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.